Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką, jak zwykle w piątek o tej porze. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Trochę się dzisiaj przestraszyłam, jak powiedziała mi pani, że będziemy jakąś analizę transakcyjną przeprowadzać.
Nazwa okropna, ale chodzi właściwie o analizę wymiany słownej.
O, to już mi lepiej. Sztuka skutecznego porozumiewania się, tak zatytułowana jest książka i jak czytam, jest to nowe wydanie światowego bestsellera.
No ja muszę powiedzieć, że jeżeli wejdą państwo w internet i będziecie szukali jakichś warsztatów na temat komunikacji i znajdziecie ich wiele, to plan tych warsztatów zazwyczaj to jest właściwie spis treści tej książki. Bo ona od pewnego czasu jest już na rynku i rzeczywiście została uznana za znakomitą książkę na temat tego, jak się mamy porozumiewać w domu, w szkole, między sobą czy w rodzinie. Ale to jest nowe wydanie, na nowo napisali ją autorzy i to jest nowe tłumaczenie. Także mówimy właściwie jakby o nowej książce.
No rozumiem, że ona jest rozszerzona, tak? O jakieś kolejne dane, kolejne badania, które są cały czas robione, żebyśmy mieli tą wiedzę jak najlepiej ugruntowaną. No właśnie, czy wszyscy powinniśmy przechodzić szkolenia z komunikacji? Nam się wydaje, że potrafimy rozmawiać, nauczyliśmy się posługiwać językiem polskim. No cóż nam więcej potrzeba, pani doktor?
Właściwie poprzednim razem mówiłyśmy o różnych typach inteligencji u uczniów, a także u nauczycieli. I tak pomyślałam, że to będzie pasowało, żeby powiedzieć coś o tym, w jaki sposób my się porozumiewamy. Podejść i sposobów analizy naszego sposobu porozumiewania się jest mnóstwo. Ale analiza transakcyjna to jest właściwie takie pojęcie, o którym każdy coś słyszał, tylko nie wie, co to jest. Więc pomyślałam, że może dzisiaj o tym opowiemy, co to jest. A to właśnie jest omówione w rozdziale 7 naszej książki Sztuka skutecznego porozumiewania się. Dlatego, że my analizując to, jak my się porozumiewamy z innymi, mnóstwo dowiadujemy się o sobie i okazuje się, że pewne rzeczy robimy dobrze, niektóre rzeczy może robimy w taki sposób, że przysparza to nam i innym kłopotów i że moglibyśmy to zmienić i poprawić. I w związku z tym poprzez skupienie się na sposobie mówienia właściwie możemy bardzo mocno wpływać na swój rozwój. I ta analiza transakcyjna to została stworzona przez Erika Berna na początku lat 60. i opiera się na tym, że jak stwierdził, mamy w sobie takie trzy stany naszego ego. To znaczy wchodzimy jakby w trzy takie role w trakcie funkcjonowania codziennego. Rodzica, dziecka i dorosłego.
No a czym się różni, przepraszam, dorosły od rodzica? To nie możemy stawiać znaku równości?
Właśnie, więc zobaczmy, kto to jest rodzic. Więc rodzic to jest to w nas, co myśmy wchłonęli i to jest zbiór reguł, zasad moralnych i instrukcji postępowania, które nam wpoili nasi rodzice, właściwie wgrali je w nas. Myśmy nie potrafili oporować, analizować, czy to jest dobre, co inni mówią, czy nie. No po prostu wchłonęliśmy to jak gąbki do 5 roku życia mniej więcej. A potem te reguły, zasady, instrukcje są przez nas odtwarzane przez całe życie. I wiele z tych zasad było ważnych w dzieciństwie, ale niektóre straciły na ważności, a inne no, nie są dobrymi zasadami, które nam wpojono.
No dobrze, ale czy z biegiem upływu lat, czyli z naszym dorastaniem, z dorosłością, zrozumieniem, analizą, już takim krytycyzmem, który w nas się rodzi, my nie możemy weryfikować tych zasad i odrzucać tego, co z tej matrycy, czy tej płyty, którą nam wgrali rodzice, czyścimy?
No dokładnie tak, jak mówi pani redaktor. Możemy pewne rzeczy oczyścić, ale niektóre są na takim głębokim naszym nieświadomym poziomie. Jesteśmy przekonani, że tak jest i już. I pamiętajmy jednak, że ten zbiór reguł, zasad czy instrukcji jest z jednej strony dobry, dlatego że one nam dają taką pewność siebie, jak należy się zachowywać w pewnych sytuacjach. Są naszym kierunkowskazem. Poza tym bardzo dużo jest dobrych zasad, którymi się możemy kierować w życiu, wartości i elastycznie rodzice przekazują nam zasady łagodne, troskliwe. Mówią na przykład, bądź dumny ze swoich dokonań, odpoczywaj, gdy się zmęczysz, pochwal siebie, gdy zrobisz coś dobrze, szanuj ludzi, bądź życzliwy. Uczymy się, jak się witać, jak się żegnać, jak jeść przy stole, przyjmować gości, odnosić do starszych dzieci czy szefów i tak dalej. I te wszystkie zasady są nam potrzebne, żebyśmy umieli poruszać się w społeczeństwie. Ale niektórzy rodzice są bardzo sztywni, zasadniczy i wtedy wyznają pewne zasady, reguły, które nie liczą się z potrzebami człowieka, tym bardziej dziecka.
Tak karcą. Ma być i koniec, tak?
Tak ma być i koniec. Karcą i odpychają. Wzbudzają takie poczucie osaczenia i zdominowania. To wszystko bierze się z ich lęku. Więc im więcej zasad, tym oni bardziej czują, że postępują dobrze. I w dziecku rozwija się wewnętrzny krytyk. Wszyscy go mamy. A te zasady ograniczające i osaczające nas, no można porównać do kaftanu bezpieczeństwa. One nas krępują, duszą. Ale się ich trzymamy, bo sądzimy, że to jest dobre i to nas prowadzi przez życie. Natomiast jest też tak, że i ci rodzice elastyczni, i ci rodzice sztywni wpajają też błędne zasady, zgodnie z własnymi przekonaniami, które pewnie przejęli od swoich rodziców, środowiska, w szkole, no nie wiem gdzie. Więc na przykład nie lęk się, nie przechwalaj się, siedź w kącie, znajdą cię. Innymi słowy, nie wychylaj się. Bij, kiedy cię obrażą. Zawsze zjadaj wszystko z talerza. Małżeństwo jest wieczne. Każdy bogaty to złodziej. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Bez znajomości niczego nie załatwisz. Unikaj ryzyka, nie męcz się. Robota to głupota. Także różne są powiedzonka, które przejmujemy od rodziców, mogą być błędne. A jeżeli pomyślimy sobie o takiej naszej postawie z pozycji dziecka w życiu, bardzo potrzebnej i koniecznej, i niedobrze, że ludzie to w sobie zabijają, bo to jest niepoważne reagować na dziecko. Ale kto to jest dziecko? Dziecko to jest ktoś, kto ma dużo zdrowych pragnień, ale też jednocześnie ran powstałych w wyniku odrzucenia. Jeżeli chodzi o tą taką piękną dziecięcość, to ono pragnie poznawać, doświadczać. Ono podejmuje ciągle ryzyko, włazi gdzieś na coś, z czego może spaść. Chce wszystkiego dotknąć i patrzymy teraz, jak dzieci turlają się po śniegu z górki. Zresztą zobaczmy, że myśmy to wszyscy przeszli. Gdyby teraz państwo spróbowali wyobrazić sobie, że macie polizać dłoń z wierzchu, podłogę albo skórkę od pomarańczy, to przecież dokładnie wiecie, co będziecie odczuwali na języku, prawda? No bo kiedyś to wszystko zrobiliście. Więc my badamy ten świat. Dziecko chce odkrywać i próbować. Jest więc twórcze, jest odważne, umie się cieszyć, smucić, złościć. Czyli jeżeli chcemy być twórczy, jeżeli chcemy być odkrywczy, my musimy obudzić w sobie to dziecko.
A po czym rozpoznać komunikaty z pozycji dziecka w takim razie?
Dziecko jest zwykle impulsywne w tym, co okazuje. Śmiech, egzaltacja, jak czegoś chce, to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ale ma też to drugie dziecko, o którym wspomnieliśmy, to, które przeszło dużo różnych zranień, poczucia niesprawiedliwości ze strony rodziców, tego dziecko, które się buntuje przeciwko nakazom i zakazom, bo czuje, że one nie są wcale dla niego dobre. I w wyniku tego wszystkiego dziecko dochodzi do wniosku, że jest z nim coś nie w porządku. Ono się w jakimś sensie czuje wadliwe. I dlatego z jednej strony ono może być bardzo intensywne w tym śmiechu, egzaltacji, w intensywnym chceniu, ale z pozycji tego dziecka wadliwego będzie płakać, będzie czuło się ofiarą, będzie się dąsać albo mieć ataki furii i złości. Może mówić, nienawidzę tego, dlaczego ja to muszę. I to są sformułowania, które biorą się z bezradności, dziecięcej bezradności.
Tak, ale przypominamy, że mówimy już o dorosłym człowieku, tak? Który już ma w sobie teraz, i tak. To dziecko, i tego dorosłego, i tego rodzica. Tak,
tak, żeby mówimy to było o dorosłym jasne. Człowieku. Wszyscy przeszli przez dzieciństwo, więc nie mogliśmy ominąć tego etapu w naszym rozwoju. Więc to dziecko w nas jest. Tylko zobaczmy, ile dobrego wypływa z tego dziecka. Ciekawość, radość, twórczość, pomysłowość. To wszystko to jest nasza dziecięca część. Pozwólmy jej żyć.
Omówiłyśmy pani doktor rodzica, omówiłyśmy dziecko, pozostał nam ten dorosły, tak? Czyli ta trzecia część tego naszego środka w dorosłym życiu.
Tak, i ten dorosły to tak stoi jak taki bufor między tym dzieckiem, a tym rodzicem. I dorosłość polega na tym, że on potrafi wysłuchać jednego i drugiego, może się liczyć z ich opiniami, ale też ocenia ich prawdziwość z punktu widzenia właśnie już dorosłości. Więc na przykład te zasady, które rodzic chce mu tam wcisnąć koniecznie, oj, czy to są dobre zasady? Czy naprawdę zawsze trzeba wszystko zjeść do końca z talerza? Czy naprawdę nie wolno mówić nie i ulegać? Czy naprawdę trzeba robić tak, zachowywać się tak, żeby wszyscy byli nami zachwyceni? Więc podejmuje niezależne decyzje, bo zbiera informacje, potrafi przewidywać przyszłość, jakie będą skutki tego, co zrobi. I w ten sposób dorosły nie blokuje dziecka, ani nie blokuje rodzica, ale też im nie pozwala się zdominować.
Ale ja rozumiem, że to jest w sytuacji, kiedy taki dorosły człowiek potrafi rozpoznać, jaki głos jest, jakiego pochodzenia, tak? Czy to jest jego przekonanie, czy to jest od mamy, taty, znaczy czy to jest jego z dzieciństwa?
Ten dorosły słucha tych swoich wewnętrznych impulsów dziecięcych i słucha także swojego kaftanu bezpieczeństwa, czyli tych zasad, które go krępują.
A dorosły rozstrzyga,
A dorosły rozstrzyga, ale bierze pod uwagę i nie mówi, to jest głupia zasada. Albo ty dzieciaku cicho siedź. Tylko zastanawia się, jak spełnić potrzeby tego dziecka, a na ile te zasady dorosłego w tym momencie są przydatne, a może trzeba znaleźć trzecią drogę. Jeżeli dorosły zostanie zdominowany przez rodzica, to wtedy staje się takim człowiekiem, który ma mnóstwo niepodważalnych uprzedzeń w różnych sprawach. Jeżeli dorosły da się zdominować przez dziecko, to wtedy reaguje intensywnymi uczuciami, marudzi, ataki złości i płaczu. Jest impulsywne, nie bierze odpowiedzialności za to, co robię. Może być taki rozrzutny, jeśli chodzi o pieniądze. Albo ma takie różne zachowania, przygody miłosne, nierozsądne, niekontrolowane. Więc jakby bardzo impulsami się posługuje wtedy ten dorosły, zdominowany przez dziecko. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać te komunikaty. Dorosły komunikuje się jasno i bezpośrednio. Opisuje sytuację, zadaje pytania, ocenia szanse, wiadome i niewiadome, prawdę i fałsz. I w związku z tym wytwarza sobie pewną opinię, ale nie osąd, który by wartościował i oceniał innych. Więc ma uzasadnioną opinię, a na przykład gdyby podlegał takim osądom i przekonaniom, to by posługiwał się takimi rzeczami jak to nie wypada, nikt tak nie robi, to jest poniżej mojej godności, to się nie uda, bo mnie się zawsze wszystko nie udaje i tak dalej. Więc takie odrzuca te takie przekonania, bo wszystko przeanalizuje i przemyśli, no właśnie podważy błędne przekonania, a trochę stonizuje te gwałtowne impulsy.
Czyli z tej dezintegracji wchodzi w integrację, tak bym sobie to kolokwialnie...
Pięknie.
Nawet nie kolokwialnie, no, chyba naukowo
nie.
Wręcz. Tak?
Wcale nie kolokwialnie.
No jest zintegrowany i to, jak rozumiem, pozwala mu łatwiej się komunikować z innymi ludźmi, tak? Bo on też jest w stanie rozpoznać, kto mówi, kto przemawia przez...
Z której pozycji.
Tak, z której pozycji, na przykład w pracy, w relacji, w koleżeństwie, w różnych sytuacjach.
Tak, jeżeli my sobie uświadomimy na przykład, że wtedy, kiedy zaczynamy mówić z pozycji dziecka, to zaczynamy rozumieć, jakie... uczucia nami wtedy rządzą. Jesteśmy bezradni, jesteśmy smutni, jesteśmy przerażeni, chcemy coś załatwić, a nie potrafimy, tak? No więc jesteśmy dzieckiem, jesteśmy niegrzeczni, mamy atak złości, próbujemy tam kogoś na przykład brzydko potraktować. I jak widzimy, co się z nami dzieje, to możemy wtedy zrozumieć, że jeżeli ktoś zachowuje się tak jak my, on przeżywa coś podobnego, to nie warto mu dokładać jeszcze, tylko może wejść wtedy w pozycję dorosłego i nie czuć się urażonym kimś, kto jest w tym momencie zagubiony, przestraszony i reaguje jak dziecko. Podobnie z dorosłym. Jeżeli my wychodzimy z zasadami, to ma być tak, a tam to nie powinno, tam w restauracji nie powinien kłaść widelca z lewej strony, no, może to nieaktualne teraz, z lewej strony, ale są ludzie, którzy ciągle mają jakieś zasady, które inni łamią i oni się czują lepsi, bo oni znają swoje zasady, jak ktoś ich nie zna i wykorzystują to, żeby innych poniżać. No to wtedy, jeżeli z kimś takim się spotykamy, kto do nas tak się odnosi, to myślimy sobie, o ty biedny rodzicu, trochę się jakoś zapędziłeś i jesteś przestraszony i trzymasz się tych zasad, bo tak naprawdę jesteś jednym wielkim lękiem trzęsącym się, a jak masz te zasady, to one cię jakoś tak trochę strukturują i myślisz, że wtedy masz rację i czujesz się silniejszy. No nie będę ci przywalać, tak? Tylko w takim razie postaram się z tobą porozmawiać jak dorosły.
A jakbyśmy jakieś przykłady podały takich zachowań, czy wręcz formułek językowych, jakich używamy z tych różnych pozycji?
Ponieważ mówimy o tym, że jakkolwiek by kto nie mówił, to najlepiej jest wtedy wejść w pozycję dorosłego. Więc zobaczmy, ktoś do nas mówi, dorosły, ale z pozycji dziecka. Zostaw mnie w spokoju! A mógłby ten ktoś powiedzieć z pozycji dorosłego, chcę teraz pobyć sam czy sama. Jeżeli dziecko mówi, nienawidzę gotowania, dorosły, wolałbym nie gotować. Jest to wyjście do jakiejś negocjacji, prawda? Albo dziecko mówi, dlaczego muszę robić wszystko? A dorosła osoba by powiedziała, jestem przepracowana i zmęczona. Bez ataku, bez impulsu i bez bezradności, tak? Tylko teraz to jest znowu wyjście, jestem przepracowana i zmęczona. Co możemy zrobić razem w związku z tym? A jeżeli z kolei ktoś do nas mówi z pozycji rodzica, posłałeś łóżko byle jak? Dorosły powiedziałby, wolałabym, by łóżko było porządnie posłane. Można powiedzieć, wracaj do pracy, a można powiedzieć, pora wrócić do pracy. Dajemy sygnał, ale nie nakazujemy. Ta osoba zdecyduje, czy rzeczywiście też uzna, że jest pora wrócić do pracy. Można powiedzieć do kogoś, jesteś skąpa! A można powiedzieć, wolałbym, żebyśmy inaczej gospodarowali pieniędzmi.
Pani doktor, pani przeciąga i przeciąga ten czas ciągle. A mogłabym powiedzieć, pani doktor, pora kończyć nasz program.
Tak, wiem, że dzisiaj musimy kończyć go naprawdę o czasie.
Co też uczynimy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że rozmawiałyśmy o książce Sztuka skutecznego porozumiewania się. Już widzę, jak ważna jest ta pozycja rzeczywiście. To jest nowe wydanie światowego bestsellera. Bardzo, bardzo polecamy. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym tygodniu.
Julii Chorodeckiej dziękujemy jak zwykle za fantastyczne zrealizowanie programu. Iwona Dębska, ja również polecam się za tydzień. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.